Ewangelia Mateusza 11, 27, 30. Tak, to jest fragment, jeśli Bóg pozwoli, to na najbliższe trzy kazania. Mamy serię. Tak. Ewangelia Mateusza 11, 27, 30. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. To jest Boże Słowo. Więc jak już powiedziałem, to ten fragment podzieliłem na trzy części. Pierwsza część, werset 27, zatytułowałem prezentacja albo autoprezentacja. Drugi fragment oparty na wersecie 28, czy drugie kazanie będzie zatytułowane zaproszenie. Można też to inaczej nazwać pozew. Nam się kojarzy pozew zwykle z dokumentem sądowym, oskarżeniem, ale pozew może też oznaczać właśnie zaproszenie. Więc już mamy dwa P i trzecie P to trzecie kazanie, pouczenie. Tak więc Jezus przedstawia siebie, Jezus daje zaproszenie, czy zaprasza i po trzecie Jezus daje, poucza. Jak do Niego przyjść, czy też no, daje pouczenie generalnie nam. Więc trzy kazania w tej serii pozwolą nam zrozumieć lepiej ten fragment. Mamy tutaj jakiś czas temu przychodzili do nas, takie przychodziło małżeństwo i ten mężczyzna, nasz znajomy, pracuje w kantorze. Więc pierwsza rzecz, oczywiście, żeby zacząć pracę w kantorze, to trzeba było się przeszkolić, tak? Bo ważne jest, żeby rozpoznawać falsyfikaty, fałszywki banknotów. Bo niestety są tacy ludzie, którzy oszukują, którzy podrabiają banknoty i chcą się na tym wzbogacić. Więc on jako pracownik kantoru musiał zostać przeszkolony właśnie w tym, jak wykrywać fałszywe banknoty. Na czym polega szkolenie w wykrywaniu fałszywych banknotów? Zaczyna się od tego, że musi poznać dobrze oryginał. Tak? Musi zobaczyć te wszystkie cechy charakterystyczne prawdziwego banknotu, niepodrobionego. Kiedy będzie miał ten prawdziwy banknot, niepodrobiony i później spojrzy na fałszywkę, to będzie mógł porównywać i będzie mógł szybko widzieć, czy co jest prawdziwym banknotem, a co nie. I to jest bardzo ważne. I jeśli chodzi i wszystko, co jest cenne w tym świecie, jest podrabiane. Tak? Wszystko, co jest cenne. Jeżeli coś nie jest cennego, to nie ma sensu tego podrabiać. Śmieci nikt nie podrabia. Tylko wartościowe rzeczy są podrabiane. I taką wartościową rzeczą jest chrześcijaństwo. Jakby nie było. Ono ma wartość. Najwyższą w świecie. I dlatego też chrześcijaństwo też jest podrabiane. Też są fałszywki. Dlatego ważne jest, żeby móc zobaczyć to, na czym polega prawdziwe chrześcijaństwo. Czym jest prawdziwe chrześcijaństwo? Czym jest bycie chrześcijaninem? I żeby móc wykryć te wszystkie fałszywki, które są w obiegu. Żeby wiedzieć, co jest chrześcijaństwem, co jest prawdziwym chrześcijaństwem. Więc żeby móc skonfrontować, żeby móc porównać to, co trzeba zrobić na początku, trzeba iść do źródła. Trzeba zobaczyć, co jest istotą, co jest prawdziwym chrześcijaństwem. Czyli trzeba dotrzeć do źródła. Co jest źródłem chrześcijaństwa? Nikt inny jak Pan Jezus Chrystus. Więc i w tym fragmencie Pan Jezus pokazuje nam, czym jest chrześcijaństwo. Nie jest to jedyny fragment, w którym Pan Jezus pokazuje, na czym polega chrześcijaństwo, co znaczy być chrześcijaninem, ale jest to jeden z fragmentów i w tym fragmencie właśnie pokazuje, czy pokazuje nam, co jest istotą chrześcijaństwa, co jest najistotniejsze dla naszego życia wiecznego. Dlatego jest to bardzo ważny fragment i warto, czy też no warto go znać i warto go rozumieć. Dlatego właśnie podzieliłem ten fragment na trzy części, żebyśmy mogli zagłębić się w to, co Pan Jezus w tym fragmencie mówi. Więc dzisiaj zajmiemy się wersetem 27. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Więc Pan Jezus dokonuje tutaj autoprezentacji, przedstawia nam siebie samego, od tego wychodzi i od tego zaczyna się chrześcijaństwo, od osoby Pana Jezusa Chrystusa. Co nam Pan Jezus mówi? Podzielmy sobie to na jakieś fragmenty. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca, można powiedzieć, Ojca mego, pierwsza część. Czyli Pan Jezus mówi nam tu, że Ojciec, czyli Bóg Ojciec, przekazał mu wszystko. Przekazał mu wszystko, czyli co? Co tak naprawdę przekazał Ojciec Synowi? Czy jeżeli Ojciec przekazał Synowi wszystko, to znaczy, że Syn nic nie miał wcześniej? Tak? No bo skoro przekazał, no to znaczy dał to, co miał. Czyli jeżeli dał to, co miał, no to czy Syn nie miał nic wcześniej? Nie. Nie o to tutaj chodzi. Ponieważ Biblia uczy nas, że Syn, czyli Jezus, oprócz tego, że jest w pełni, w 100% człowiekiem, jest też w 100% w pełni Bogiem. Syn, co do istoty, co do swojego bytu, jest równy Ojcu i Duchowi Świętemu. A skoro jest w pełni Bogiem, to znaczy, że ma wszystko w swoim ręku. Wszystko do Niego należy. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę dzieło odkupienia, czyli to wszystko, co Bóg zaplanował, żeby wykupić człowieka z grzechu, żeby uratować człowieka, to w Trójcy Świętej widzimy podział na różne role. Tak? Ojciec ma swoją rolę, Syn ma swoją rolę w tym dziele i Duch Święty ma swoją rolę w tym dziele. I każda z tych ról jest inna. I tak widzimy, że na przykład Syn w tym dziele odkupienia jest poddany Ojcu. Syn wykonuje wolę Ojca, staje się człowiekiem, przyjmuje postać człowieka, przychodzi na świat, prawda? Umiera na krzyżu i tak dalej. Więc Syn jest poddany Ojcu. I też widzimy na przykład, że Duch Święty zstępuje, jest posłany przez Ojca i przez Syna. Więc są różne role. Więc kiedy jest mowa o tym, że... Więc jeśli chodzi o dzieło odkupienia, to widzimy, że są różne role. I że Syn nie ma wszystkiego. To Ojciec ma wszystko. On jest tym, który ma wszelką władzę. Ale tekst mówi nam, że wszystko zostało przekazane. Wszystko, czyli co? Czyli cała, można powiedzieć, administracja, zarządzanie tym dziełem odkupienia, które Bóg zaplanował, które Bóg dokonał. Wszystko zostało przekazane Jezusowi. I patrząc na różne fragmenty Pisma, możemy wypunktować różne rzeczy, które, można powiedzieć, zostały przekazane Jezusowi. Na przykład Mateusza 9:1-8 mamy opowiedzianą historię tego, jak Jezus uzdrowił człowieka sparaliżowanego, który nie mógł chodzić. Ten cud uzdrowienia potwierdzał, że Jezus ma moc przebaczania grzechów. Tak? Możemy przeczytać. Lecz abyś, 6:9 Ewangelii Mateusza, lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I ta historia jest kontynuacja, ten człowiek wstał, wziął swoje łoże i poszedł do domu swego. I to wzbudziło zachwyt ludzi, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli, ale to uzdrowienie miało potwierdzać, czy też potwierdzało to, że Jezus ma moc odpuszczać grzechy. Ale też w tej historii widać pewien problem, tak? Ponieważ Jezus najpierw, zanim uzdrowił tego człowieka, powiedział, przebaczone są ci grzechy twoje. I Żydzi, którzy ci przywódcy religijni, którzy byli tam, którzy to słyszeli, oni się bardzo zdenerwowali. Byli gotowi, żeby z Jezusem natychmiast zrobić porządek. Bo Jezus równał się z Bogiem w ten sposób. Bo kto może przebaczać grzechy? Tylko Bóg. Tak? Każdy grzech, jaki by nie był, jest przede wszystkim grzechem przeciwko Bogu. Jeżeli kogoś okradniemy, to oczywiście zgrzeszyliśmy przeciwko człowiekowi, ale najpierw zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu, ponieważ to jest Boże przykazanie, które mówi nie kradnij. Więc wszelki grzech jest przede wszystkim grzechem przeciwko Bogu. I tylko Bóg może ten grzech odpuścić. Ale ta historia z 9 rozdziału Ewangelii Mateusza pokazuje nam, że Jezus ma moc odpuszczania grzechów. Pod koniec Ewangelii Mateusza mamy kolejne słowa, które pokazują nam, co to wszystko, co zostało przekazane przez Ojca Synowi, oznacza. A Jezus, przystąpiwszy do swoich uczniów, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Inne tłumaczenie mówi o wszelkiej władzy, wszelki autorytet. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Więc Jezus ma pełnię władzy, zarówno w niebie, jak i na ziemi. On, można powiedzieć, skoro ma pełnię władzy, to znaczy, że jest królem, że jest władcą, że jest panem. Pismo Święte uczy nas, że po swoim zmartwychwstaniu Jezus, co zrobił? Wstąpił do nieba. Kiedy wstąpił do nieba, to co zrobił? Zasiadł na tronie w niebie. Tym samym mówi nam to, że Jezus ma, czy otrzymał pełnię władzy. On sprawuje władzę zarówno w niebie, jak i na ziemi. W Ewangelii, kolejny fragment, w Ewangelii Jana 5:27 jest napisane: i dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Kto mu dał władzę? O kim tu mowa? O Jezusie. Jezus mówi o sobie, że Ojciec dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Władzę sądzenia kogo? Żywych i martwych. Jezus jest sędzią może najwyższym. On będzie sądził wszystkich ludzi, żywych i umarłych, na sądzie ostatecznym. Przed Nim każdy z nas zda sprawę za siebie samego i odbierze nagrodę lub karę za swoje życie. Więc On jest najwyższym sędzią. A w Jana, wcześniejszy fragment 5:26, jest napisane: jak bowiem Ojciec ma żywot w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. O co tutaj chodzi? Z kontekstu wynika, że chodzi tutaj o to, że Ojciec ma moc wzbudzać zmartwych i ożywiać ludzi. I tak samo Jezus, czyli Syn, ma moc wzbudzać zmartwych i ożywiać kogo chce. Jezus ma moc dawać nowe życie ludziom, grzesznikom, którzy są martwi z powodu swoich grzechów, upadków. Więc Jezus, mamo, otrzymał moc dawania życia. Więc te fragmenty pokazują, że wszystko, co miał Ojciec, przekazał Synowi. I Jezus teraz sprawuje władzę w Jego Królestwie, sprawuje władzę na niebie i na ziemi. On jest Panem, najprościej mówiąc. On jest Panem przez duże P. Kolejna część tego wersetu. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn. Nikt nie zna Ojca, tylko Syn. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Jezus tutaj mówi o sobie, że jest Synem. Co to znaczy, że jest Synem? Oczywiście nasze skojarzenia od razu idą w kierunku potomstwa. Tak? Mamy dzieci, prawda? To jest mój syn, tu jest mój syn, to jest Magdy syn. Tak? A tutaj Jezus jest Synem. Czy to znaczy, że Jezus jest potomkiem Boga Ojca? Nie. Nie, to nie znaczy wcale, że Jezus jest potomkiem, bo gdyby był potomkiem, to znaczy, że miałby swój początek. A skoro jest Bogiem, to nie ma ani początku, ani końca. W związku z tym to słowo syn musi oznaczać coś innego. I co? No to musimy popatrzeć, jak Biblia używa słowa syn. I tak, na przykład, jak spojrzymy na Stary Testament, to widzimy, że słowo syn, Boży syn, jest używane do różnych osób, do różnych istot, nawet do grup ludzi. Tak? Czyli na przykład Adam jest nazwany Bożym synem. Na przykład aniołowie są nazwani Bożymi synami. Izrael jako naród jest nazwany też Bożym synem. Król Dawid został nazwany Bożym synem. Więc są, czy oni są jakoś spokrewnieni z Bogiem? Nie. Nie są spokrewnieni, ale więc co oznacza to słowo syn w tym kontekście? Oznacza pewną szczególną więź, jaką Bóg ma z tymi osobami, czy z tymi grupami, czy osób, czy też z narodem, tak? Czy z istotami. Jest szczególna więź pomiędzy nimi i to ta więź właśnie jest język, jaki jest używany, to język właśnie synostwa. Więc kiedy jest mowa o tym, że Jezus jest synem, to znaczy, że jest jakaś szczególna, jest jakiś szczególny rodzaj więzi pomiędzy Ojcem a Nim, pomiędzy Bogiem Ojcem a Nim. W naszym języku też słowo syn może się niekoniecznie musi oznaczać potomka. Na przykład czasami jak starszy człowiek słyszy, jak młodszy używa niewłaściwie języka, to się zwraca do niego: synu, pohamuj swój język albo przestań to robić. Mówi: synu. Czy to znaczy, że są spokrewnieni? Nie. To znaczy, że jest tylko różnica wiekowa. Tak? Więc to słowo syn wcale niekoniecznie musi oznaczać pokrewieństwo, ale tutaj słowo, więc tak samo w tym języku, którego używa Biblia, syn niekoniecznie musi oznaczać pokrewieństwo, ale szczególną więź, bliską relację. Jak bliska jest ta relacja, jak bliska jest ta więź? Słowo to użyte, to jest znać, tak, znać. Więc i to słowo odwołuje się właśnie do takiej bardzo bliskiej relacji. Nie chodzi o to, że syn coś wie o ojcu, a ojciec coś wie o synu, prawda? Bo gdzieś tam usłyszeli o sobie nawzajem, prawda? Ludzie wiedzą coś o innych ludziach, ale to wcale nie znaczy, że ich znają. Ja mogę powiedzieć, że znam moich sąsiadów, to znaczy, że wiem, jak wyglądają. Ponieważ nie mieszkamy niedawno, od niedawna w tym bloku, więc tak naprawdę nie znam moich sąsiadów jeszcze. Nie zdążyłem ich poznać. Ale kiedy syn mówi, że zna ojca, a ojciec syna, to znaczy, że jest tu mowa o bardzo bliskiej relacji pomiędzy nimi. Jest to związek, który jest związkiem pełnym zaufania obopólnego, dlatego ojciec przekazał wszystko swojemu synowi. Jest tutaj ten rodzaj bliskości, ten rodzaj więzi, zaufania. I nie da się lepiej oddać tej bliskości tego związku, czy tej relacji, tej więzi, jak tylko słowami Pana Jezusa, który powiedział: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nie w sensie jednej osoby, ale w sensie jedności, co do działania, co do celu. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. To słowo znać, tak? Ono jest takim upakowanym słowem w pewne znaczenia. To słowo znać, oprócz właśnie takiego zaufania, niesie ze sobą coś więcej niż tylko znajomość. Ono niesie ze sobą miłość. Tak? Pan Jezus w Jana 10, 14, 15 powiedział tak: ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce. I moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna, i ja znam ojca, i życie swoje kładę za owce. Nie pojawia się tu słowo miłość, ale jest tutaj znajomość, tak? Jest znajomość. Jezus jest dobrym pasterzem, on zna swoje owce. I co robi? I kładzie za nie swoje życie. W drugiej księdze Mojżeszowej Bóg objawia się Mojżeszowi. Tak, jest sytuacja ciężka, trudna, ponieważ Izrael jest w Egipcie, stał się niewolnikiem, jest ciężko im i wołają do Boga o uwolnienie, o działanie. I Bóg powołał Mojżesza, objawił się Mojżeszowi i tam w 9 wersecie, bodajże w 2 wersecie pojawia się, Bóg mówi i spojrzałem na Izraela. I nasze tłumaczenia mówią i zlitowałem się, czy Pan Bóg spojrzałem i zlitowałem. Zaraz, co będziemy tutaj kombinować? Przeczytajmy. Druga Księga Mojżeszowa, Eksodus 2,9. 2,9, nie 2,9. 25 werset. Czy tam był od 23. Po wielu latach umarł król Egiptu, a synowie Izraela nadal wzdychali i wołali o pomoc z powodu ciężkiej pracy. Ich wołanie dotarło w końcu do Boga. Bóg usłyszał ich jęk, wspomniał swe przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem i wejrzał na synów Izraela. Bóg ujął się za nimi. To Bóg ujął się za nimi, w zasadzie tam jest coś innego napisane. Bóg znał. Bóg znał ich, czyli Bóg postanowił działać na korzyść Izraela. Bóg postanowił wypełnić swoje przymierze, swoje obietnice. Bóg znał. Więc to słowo znać, ono nie tylko właśnie oznacza wiedzieć jakieś fakty, to jest coś głębiej, bardziej intymnego. Jest tutaj napakowane miłością. Dlatego syn zna swoje owce i kładzie swoje życie za nie. Dlaczego? Ponieważ je kocha, znaje. Więc skoro Jezus mówi, że ojciec zna jego, a on zna ojca, to znaczy, że pomiędzy nimi, w tej więzi jest ta więź i ta więź jest pełna miłości. Dlatego też ojciec mówi o swoim ukochanym synu, umiłowanym, w którym ma upodobanie. Syn zna ojca i dlatego go kocha, dlatego jest gotów zrobić wszystko dla swojego ojca, gotów jest oddać swoje życie nawet. Zatem za słowem znać idzie konkretna postawa, idzie postawa miłości. Ta więź jest przepełniona wzajemną miłością. Kolejna część tego fragmentu. Nikt nie zna ojca, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Nikt nie zna ojca, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Ponieważ wszystko zostało przekazane synowi, to zmienia się pewien porządek przychodzenia do ojca. Zmienia się pewien porządek funkcjonowania. I o tym Pan Jezus tutaj mówi, ponieważ wszystko zostało mu przekazane, to nikt poza synem nie zna ojca i nikt poza tym, komu syn zechce objawić. Co to znaczy? Przede wszystkim to, że żaden człowiek nie ma więzi z Bogiem. Nie ma związku z Bogiem, takim o jakim mówi Pan Jezus. Ludzie mogą znać Boga w takim sensie, że mieć pewne informacje odnośnie tego, jaki jest Bóg. Tak? Bo Bóg nam się objawił w Piśmie Świętym, i możemy wiedzieć różne rzeczy o Nim, ale to wcale nie znaczy, że będziemy znali Boga osobiście, że będziemy mieli więź z Nim. I tak jak my możemy wiedzieć różne fakty o naszym prezydencie, czy o prezydencie Stanów Zjednoczonych, ale ich nie znamy, że ja nie znam, nie wiem. Tak? I nie ma żadnej więzi, nie ma żadnej relacji, nie ma żadnego związku pomiędzy nimi, czy i mną. Tak? Ludzie nawet mogą być religijni i regularnie lub mniej regularnie praktykować czytanie Biblii, modlitwę, czy uczestniczenie w nabożeństwie, czy inne posty, czy pomaganie biednym i tak dalej. Mogą być nawet ochrzczeni i nawet określać się jako chrześcijanie, ale to niekoniecznie wcale oznacza, że znają Boga. To, że ktoś się urodził w rodzinie chrześcijańskiej, wcale nie znaczy, że z automatu, z urodzenia, jakby tak, zna Boga. Pan Jezus na przykład ostrzega swoich słuchaczy takimi twardymi słowami. W Ewangelii Mateusza 7, 21-23 czytamy: nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Nigdy Was nie znałem, możemy to inaczej powiedzieć, nic nas nie łączy. Jesteście dla mnie obcymi ludźmi. Nie wiem, kim jesteście i czego chcecie. Jezus kieruje te słowa do tych, którzy czynią bezprawie, którzy nie pełnią woli Jego Ojca, ale którzy chętnie nazywają Jezusa Panem oraz deklarują, że w Jego imieniu działają. Ale grzech powoduje, że nie ma żadnej więzi pomiędzy tymi ludźmi a Jezusem. Ci ludzie po prostu używają imienia Jezus do swoich własnych celów, żeby zaspokoić swoje własne ambicje. A Jezus, Jezus mówi, że takich osób nie zna. One są obcymi dla Niego. A jeżeli nie zna Jezusa, Jezus ich nie zna, to tym samym Ojciec ich nie zna. Są obcy dla Ojca. Więc tutaj Jezus mówi nam, że jest osobą, jest On osobą, która może objawić Ojca człowiekowi. Takiemu jak ty czy ja. Po co? Po co Jezus ma objawić Ojca? Po to, aby człowiek mógł znać Ojca. Aby człowiek mógł być przez Ojca poznany. To znaczy, że działanie Jezusa, które polega na tym objawieniu, powoduje nawiązanie więzi pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Jezus swoim działaniem może spowodować, że powstanie szczególna więź między Bogiem i człowiekiem. Że człowiek stanie się Bożym dzieckiem, a Ojciec będzie jego Bogiem. Ta szczególna więź możliwa jest tylko poprzez Pana Jezusa Chrystusa. Ta szczególna więź pomiędzy Bogiem i człowiekiem jest możliwa tylko poprzez Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego apostoł Paweł napisał w 1 Tymoteusza 2, 5, 6. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Jeden jest pośrednik między Bogiem a człowiekiem, Jezus Chrystus. Jezus jest tym jedynym pośrednikiem. Dlatego więź pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest możliwa tylko i wyłącznie za pośrednictwem Jezusa. On jest sprawcą tej więzi, komu Syn zechce objawić. Inicjatywa jest po Jego stronie. Komu Syn zechce objawić, to od Niego zależy. Jest to więź, która skutkuje pojednaniem z Bogiem. Jest to więź, która skutkuje zbawieniem człowieka. Jest to szczególna więź, która skutkuje życiem wiecznym. I taką więź sprawia, czy powoduje i Pan Jezus. Więc kończymy już. Jeśli jedziesz samochodem i widzisz, że na poboczu stoi policjant i macha do ciebie lizakiem i nakazuje zjazd na pobocze, to jak się zachowujesz? Niektórzy panikują, czy denerwują się, ale niektórzy już wiedzą, ojej, przekroczyłem prędkość, czy limit prędkości. Zjeżdżasz na bok, stosujesz się do poleceń. Dlaczego? Ponieważ wiesz, kim jest ta osoba. Wiesz, co ten mundur reprezentuje. Wiesz, że ta osoba ma władzę. Dlatego się stosujesz do poleceń tej osoby. Ale jeżeli jedziesz samochodem i widzisz inną osobę niż policjant, która macha ręką i każe ci zjechać, czasami jak jeździłem w niedzielę, wracaliśmy z nabożeństwa, bo do kościoła w Warszawie chodziliśmy, tam przy Oszą na tym zjeździe stali ludzie i machali. I tak się zdałem, po co oni tam są, czy okazję łapią, ale to chyba byli ludzie, którzy niedaleko tam na giełdzie pracują samochodowej i naganiali sobie klientów. Więc nigdy się nie zatrzymywałem. Tak? Nigdy się nie zatrzymywałem, no bo nie wiedziałem, kto to jest, nie wiedziałem, czego chcą, a ponieważ nie wiedziałem, kim są, więc nie byłem zobligowany, nie czułem się zobligowany, żeby się zatrzymać w jakiś sposób. I dlatego ignorowałem ich. Chrześcijaństwo, bycie chrześcijaninem zaczyna się właśnie od osoby Pana Jezusa Chrystusa. Zaczyna się od tego, kim On jest. Dlaczego? Ponieważ Jezus jest istotą chrześcijaństwa. Dlaczego? Ponieważ wszystko zostało Mu przekazane przez Ojca i nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Więc Jezus jest istotą chrześcijaństwa, ponieważ jest On Bożym Synem. Jest On Panem. Jezus jest istotą chrześcijaństwa, ponieważ On jest jedynym pośrednikiem do Ojca. Jezus powiedział o sobie tę samą prawdę w trochę inny sposób, używając innych słów. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Więc Jezus mówi, przedstawia nam siebie, mówi nam, kim jest. Mówi, że jest Panem. Królem królów, Panem panów, że ma wszelką władzę. Ale pytanie kluczowe. Skąd wiemy, że Jezus jest tym, za kogo się podaje? Mamy różnych przebierańców. Czasami się ludzie przebierają za policjantów, oszuści, tak, za policjantów i zatrzymują ludzi i wymuszają pieniądze w jakiś sposób. Czy Jezus, skąd możemy wiedzieć, że Jezus nie jest właśnie jednym z takich ludzi, który ma jakieś tam, czy pretenduje do czegoś, mówi o sobie różne rzeczy, ale skąd możemy wiedzieć, że mówi prawdę? Otóż wiemy to, ponieważ Bóg Ojciec potwierdził słowa Jezusa. Przyznał się do tego wszystkiego, co Jezus powiedział. W jaki sposób? Kiedy wzbudził Jezusa z martwych. Zmartwychwstanie Jezusa jest tą Bożą pieczęcią, autoryzującą tę wypowiedź Jezusa, że wszystko zostało mu przekazane. Zmartwychwstanie potwierdza to wszystko, co Jezus powiedział i co zrobił. Więc zmartwychwstanie nie jest mitem, nie jest bajką, nie jest taką wymyśloną historyjką dla niegrzecznych dzieci, żeby je przyprowadzać do porządku, jak niektórzy myślą. Zmartwychwstanie Jezusa jest jednym z najlepiej udokumentowanych faktów w historii. Jest jednym z najlepiej udokumentowanych wydarzeń historycznych. Chrześcijaństwo nie opiera się na mitach, na bajkach. Chrześcijaństwo opiera się na faktach. Są to fakty dotyczące życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. I o tym powinniśmy zawsze pamiętać. Jezus mówił różne rzeczy. Jezus mówił o sobie, przedstawiał siebie i mówił o sobie, że kim jest generalnie. I to wszystko jest prawdą, ponieważ Bóg wzbudził Jezusa z martwych. Więc jeśli masz wątpliwości, a czasami ludzie mają, co do tego, kim jest Jezus, jaka jest Jego pozycja, to prawdopodobnie też masz wątpliwości co do Jego zmartwychwstania. To idzie ze sobą w parze, tak? Jeżeli wątpimy w zmartwychwstanie, to nie jesteśmy w stanie uznać Jezusa za to, kim On siebie uznawał. Nie jesteśmy w stanie uznać Jezusa za Pana. Ale jeżeli wierzymy w zmartwychwstanie, to wtedy, czy też przyjmujemy zmartwychwstanie, to łatwiej jest nam uwierzyć w to, że Jezus jest Panem. Dlatego zachęcam Cię, jeżeli masz wątpliwości, to zachęcam Cię do tego, żebyś zbadał dowody, argumenty, jakie przemawiają za zmartwychwstaniem Jezusa. Mamy różne książki, zachęcam do tego, żeby wypożyczyć właśnie książki, które zajmują się kwestią zmartwychwstania i pokazują dowody czy argumenty, które mówią bardzo wyraźnie, czy wskazują, których no, nie można w jakiś sposób podważyć odnośnie zmartwychwstania Jezusa. I to może być pomocne w zrozumieniu tego, kim jest Jezus. Oczywiście to nie wystarczy. Tak? To jest za mało. Uczniowie Jezusa jakiś czas chodzili z Jezusem, widzieli, jakich cudów dokonywał, widzieli, czego nauczał, widzieli, jak Bóg potwierdzał Jego Słowo, a mimo to nie wiedzieli, ani nie rozumieli, kim tak naprawdę Jezus jest. Było to zakryte przed nimi. Ale w pewnym momencie zrozumieli, jakby zostało im objawione to, kim jest Jezus, i wtedy mogli wyznać: Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Co się stało, że zrozumieli? Co się stało, że zobaczyli Jezusa jako Bożego Syna? Stało się to dzięki temu, że Ojciec im to objawił. Otrzymali objawienie od samego Ojca. Dlatego oprócz zbadania dowodów na zmartwychwstanie Jezusa, módl się do Boga, do Ojca i proś, aby objawił Ci Jezusa. Proś nieustannie. Proś, aż będziesz mógł wyznać swoją wiarę, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. A jeśli poznasz Jezusa, to poznasz też Ojca. Bo kto widział Syna, widział Ojca. Jeśli poznasz Ojca, będziesz mieć szczególną więź z Nim. Będziesz mieć życie wieczne. Więc Twoja wieczność, Twoja, moja wieczność zależy wyłącznie od Jezusa Chrystusa. Dlatego to powinno Go uczynić najważniejszą osobą w naszym życiu. Kim dla Ciebie jest Jezus? Kim dla Ciebie jest Jezus? Amen.